właściwie możemy poszaleścić jeszcze w studiu. To nie tylko projekt, który można oglądać w internecie, ale również wziąć do ręki.
To jest taki projekt, który przywraca pamięć o tajnej pracowni kopistów w białostockim getcie. Nie ukrywam, że jest to jedna z bardziej fascynujących mnie historii dotyczących Białego Stoku. Usłyszałam o niej na początku swojej drogi zawodowej w 2009 roku od Joanny Tomalskiej. 2 lata temu pojawił się pomysł i koncepcja stworzenia filmu dokumentalnego o kopistach. Do współpracy dołączyli Monika Stypiczyńska i Bartosz Tryzna. I film odbił się szerokim echem, nie tylko w Polsce, ale za granicą. No więc poszliśmy o krok dalej, że może fajnie byłoby zebrać cały materiał. Napisałam wniosek do Patriotyzmu Jutra o dotację, bo to się jednak wszystko zawsze rozwija o pieniądze. I dostaliśmy grant na stworzenie strony internetowej o kopistach.
Kopiści, czyli artyści, którzy pracowali w pracowni w białostockim getcie i kopiowali słynne obrazy, które potem wyjeżdżały stamtąd gdzieś i były prawdopodobnie sprzedawane jako oryginały. Z tego, co wiemy, były idealnie podrobione i było ich bardzo dużo.
Z tego, co wiemy od Izaka Celnikiera, bo to jest jedyny ocalały z tej pracowni, w pracowni tworzyło 20 artystów. I to jest też w ogóle ciekawe, że kiedy myślimy o getcie, rzadko myślimy o sztuce. A tutaj mamy taki motyw zamknięcia ludzi w pracowni na 2 lata, gdzie ci ludzie robią to, co tak naprawdę lubili i kochali, gdzie są w zapachu farb, w kolorach, w tym niesamowitym świecie sztuki. A skąd ich było aż tak wielu? Białostockie getto to było takie miejsce, okropnie zabrzmi, przeładunkowe, gdzie Żydzi z całej Polski byli przewożeni, albo tymczasowo osadzani, albo to był taki punkt, który był przystankiem przed Treblinką. Przeżył tylko Izaak Celnikier.
On opowiedział wiele, ale przecież wielu rzeczy też nie wiemy, więc to funkcjonuje na zasadzie jakiegoś mitu. Kogo w takim razie w tym waszym folderze przywołujecie?
No właśnie, jak odtworzyć coś, czego tak naprawdę nie jesteśmy pewni. Znamy twarze, czy te wizerunki kilkorga artystów. One są często bardzo słabej jakości. To są jakieś powycinane kadry z jakichś większych zdjęć często. Jedyną rzeczą, która będzie taką spójną koncepcją wizualną, może być przerobienie tych zdjęć. Pojawił się taki pomysł, żeby w ogóle stworzyć tych artystów na nowo, żeby ich odzyskać. Nasz pomysł był taki, żeby stworzyć taki rodzaj kolorowanki, zabawy wizualnej, w której trzeba na przykład połączyć kropki, żeby odzyskać portret jednego z artystów.
Natalia Landau. Pokoloruj portret Natalii, używając zakreślaczy w 2 kolorach. Jaśniejszym kolorem zamaluj wszystkie pola z X-em, otoczone liniami przerywanymi. No właśnie, jakiś rodzaj takiej też gry wyobraźni.
Musimy dać na nowo życie tym przez długi czas zapomnianym osobom.
Jeśli chodzi o kwestie w ogóle przywracania pamięci, upamiętniania ofiar Holokaustu. Te osoby, które były w tak tragiczny sposób pozbawiane życia, były też pozbawiane pamięci. My często mówimy o takich bezimiennych tłumach, podajemy liczbę ofiar i zapominamy tych twarzy.
Izaak Celnikier kończy ten folder i tu jest właściwie pusta strona. Czas na naszą interpretację tej rzeczywistości. Folder jest w 2 językach, więc zakładacie, że to będzie też popularyzacja Białego Stoku, nie tylko tutaj.
Tak samo strona jest 2-języczna. Od razu film też tłumaczyliśmy na język angielski z 2 powodów. Bardzo wielu Żydów z korzeniami białostockimi mieszka za granicą i dla nich to jest bardzo ważne. Ja gdziekolwiek jestem na jakichś konferencjach, spotykam się zawsze z tymi pytaniami, kiedy coś będzie, kiedy będzie jakieś muzeum historii Żydów, czekają na to. Chcieliśmy, aby właśnie mogli też korzystać z tego. A druga sprawa jest taka, że tak naprawdę ciągle nie znamy losów prac. Mamy nadzieję, że dzięki tej stronie gdzieś ktoś może sobie nagle popatrzy na swój obraz wiszący na ścianie, zastanowi się, czy to może nie jest jakaś historia.
Strona to też jest historia kopistów?
Główną częścią to jest zakładka o kopistach, ale jest tam też zakładka historia, gdzie mamy zebrane takie kompendium wiedzy o historii Żydów w Białymstoku.
Czy macie wrażenie, że ten świat, który minął, odszedł, jakoś się dopomina swojego istnienia?
Gdyby nie przeszłość, to my byśmy nie funkcjonowali.
Czuję bardzo mocno takie przywiązanie do tematu historii żydowskiej. Może to wynika z tego, że mieszkam w miejscu, które było centrum getta. I jeszcze tylko powiem, że jakby zaczęło się w ogóle to wszystko od tego, że w 2015 roku byłam w Muzeum Domu Wanse, w miejscu, gdzie odbyła się konferencja, w ramach której zadecydowano o rozwiązaniu ostatecznym kwestii żydowskiej. To był taki wyjazd organizowany przez Muzeum POLIN dla ambasadorów, ja wtedy byłam nauczycielką. I tak sobie przeglądałam te wszystkie dokumenty i nagle zamroziło mnie, bo był dokument, w którym były listy miast z liczbą Żydów, których trzeba zlikwidować. I przy Białymstoku było 400 tysięcy. Ja po prostu straciłam tam świadomość, bo było to dla mnie tak szokujące, nie zdajemy sobie sprawy z ogromnej liczby osób, które przechodziły przez to getto, bo to jest niesamowite. Izaak Celnikier, wspominając o getcie, mówił o 300 tysiącach w swojej relacji. Białystok przed II wojną miał 100 tysięcy mieszkańców. I tak jak mówię, Białystok jest jedynym polskim miastem, które jest z nazwy w tej liście. Pamiętamy tylko o getcie warszawskim. Tutaj działy się niesamowite dramaty i te losy Żydów, zwłaszcza, że część wojny to była okupacja sowiecka, część przyjechała tutaj migracyjnie z nadzieją, że będzie to dla nich lepszy świat i wyzwolenie, a skończyło się jak się skończyło. No także ja osobiście czuję ten oddech historii bardzo mocno. Gdzieś wokół mnie nagle pojawiają się ludzie, którzy są również tym tematem zainteresowani. Jest to dla mnie ważne.
Ja myślę, że to jest trudne w ogóle do mówienia. Tragedia jednak jest mocną częścią tej historii. Wolę skupić się na tym, żeby to przekazać w jakiś wizualny sposób i to chyba jest łatwiejszy język dla mnie.